Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, na sali jest naprawdę wyjątkowo dostojne grono i należałoby właściwie każdego powitać z osobna, ale przyjmijmy, że to ogólne witam wystarczy. Ciekaw jestem tych dyskusji, które i wypowiedzi, które za chwilę będą, bo rozumiem, że one mają ten warsztat historyczny i faktograficzny, który bardzo nam jest potrzebny, a z mojej strony chcę się podzielić kilkoma bardzo ogólnymi refleksjami, jako ten, który w Okrągłym Stole od pierwszej do ostatniej minuty uczestniczył we wszystkich jego fazach, bardziej oficjalnych, mniej oficjalnych, Magdalenkach, tych w Magdalence i Magdalenkach, nie w Magdalence, bo myśmy mieli poza Magdalenkami w budynku MSW, czy w willi MSW, którymi kierowali Czesław Kiszczak i Lech Wałęsa, takie spotkanie już bez tych dwóch liderów, robocze, zwoływane ad hoc w pałacu wtedy namiestnikowskim, dzisiaj prezydenckim, na ostatnim piętrze, w takich opustoszałych apartamentach, których ostatnimi mieszkańcami byli Józef Cyrankiewicz i Nina Andrycz i które od tamtego czasu nie były ani remontowane, ani naprawiane. W związku z tym podłogi bardzo skrzypiały, a toalety były bardzo wyżarte kamieniem, no bo tyle lat bez opieki. I przyznam szczerze, że w tych pustych pomieszczeniach spotykaliśmy się na tak zwanych małych Magdalenkach, żeby przełamywać różnego rodzaju opory, które powstawały. I ostatnią myślą, którą miałem wtedy, że w tych apartamentach spędzę w moim życiu 10 lat. Później, ale już w lepszym stanie były. Natomiast same dwa miesiące Okrągłego Stołu do dzisiaj z perspektywy bardzo wielu doświadczeń, bardzo wielu rzeczy, które miałem okazję przeżyć, uważam za jedne z najbardziej, a może nawet najbardziej fascynujące dni w mojej karierze, w moim życiorysie. To było zupełnie coś niezwykłego. No i prawda też jest taka, 36 lat minęło i wokół Okrągłego Stołu mamy różne opinie i różne, można powiedzieć, też legendy. Tą legendę białą, tą legendę, której ja jestem bliski, podkreślającą wagę Okrągłego Stołu, znaczenie dla dalszego rozwoju wypadków i tą legendę czarną, mówiącą o tym, że spisek, że zdrada i tak dalej, i tak dalej. Czy można znaleźć bardziej wyważoną opinię Okrągłego Stołu? Nie wiem, ale Antoni Dragan zarysował pewną optymistyczną wersję, mianowicie wspólne czczenie tysiąclecia koronowania Bolesława Chrobrego na króla Polski, więc nie wykluczam, że za 1000 lat minus 36, które już mamy za sobą, również do takiego wspólnego stanowiska dojdziemy. No, i ktoś nam to gdzieś przekaże, że tak było. Ale już mówiąc całkowicie poważnie, chcę o trzech kwestiach powiedzieć. Mianowicie, dlaczego to było? To była rzeczywiście wyprawa w nieznane, ale wyprawa w nieznane, która opierała się na wartościach, o których dzisiaj trzeba przypominać. To była jednak odwaga obu stron, żeby zdecydować się, mając za sobą niezwykle trudne doświadczenia przeszłości, siąść razem i dyskutować o przyszłości. Od stanu wojennego minęło niewiele czasu. Obrady zaczęły się w 89, stan wojenny koniec 81, a więc wszystkie doświadczenia i stanu wojennego i tego, co szczególnie strona opozycyjna przeżyła potem, internowania, różnego rodzaju represje, a także wcześniejsze, to wszystko było bardzo żywe. I trzeba oddać, że gotowość strony opozycyjnej do tego, żeby nie bacząc na ryzyka, które były z tym związane i nie bacząc na podziały, które w ich środowisku miały miejsce, siąść do tych rozmów, to jest dowodem i odwagi, i odpowiedzialności, i politycznego realizmu, o czym za chwilę, i godne to jest szacunku. Ze strony władzy, ze strony rządowej, którą reprezentowałem, to też był dowód odpowiedzialności i odwagi. Ponieważ była świadomość tego, że dochodzimy do pewnej ściany niemożności reformowania kraju, pozyskania społecznego zrozumienia czy wsparcia, czy dla niezbędnych działań gospodarczych, czy decyzji politycznych. I ludzie, którzy jakby poszukiwali czy szli różnymi tropami przez ten czas, zdecydowali się, że tak, to jest ten moment, w którym trzeba się otworzyć na dialog, w którym trzeba poszukać tego rozwiązania wspólnie. Ja myślę, że dla większości uczestników Okrągłego Stołu, tych, którzy zasiedli, przy tym było jasne, że ta Polska po Okrągłym Stole nie będzie tą Polską poprzednią, że to nie będzie tak, że ktoś kogoś oszuka i że zawrzemy jakiś kompromis, który nam pozwoli zachować status quo. Zmiana tego status quo była dosyć oczywista, ale też przez bardzo wielu ludzi Okrągłego Stołu po stronie rządowej oczekiwana. Chcieliśmy, żeby to nastąpiło, że trzeba wyrwać się z tych kolein, z tej inercji, która towarzyszyła wielu latom działania PZPR i działania struktur rządowych. Ale to wymagało odwagi także w środowisku podzielonym. To nie było tak, że 100% ludzi wspierało ideę Okrągłego Stołu, a później w szczególności to, co się tam działo. Chcę tu powiedzieć, bo oczywiście mógłbym mówić o wielu bohaterach ze strony rządowej tamtego czasu, ale generale Jaruzelskim trzeba powiedzieć słowo, ponieważ jego historia, także ta historia rządzenia jest zupełnie wyjątkowa. Znamy wiele przykładów demokratów, którzy poszli drogą łamania demokracji, odchodzenia od niej i na końcu dyktatury. No i znamy bardzo niewielu ludzi, którzy zaczynali od stanu wojennego, który był przecież przez opozycję nazywany tą dyktaturą, a skończyli jako twórcy czy współtwórcy Okrągłego Stołu, dialogu, bardzo głębokich reform politycznych, społecznych i gospodarczych. I co jeszcze, dodatkowo udowodnili swoje oddanie czy swoją determinację dla tego dzieła demokratycznego, no faktem, że po 2 latach prezydentury generał był gotów złożyć ten urząd w sposób niezwykle godny, odpowiedzialny, uznając, że taki jest moment historii, taki jest historyczny wymóg. Więc ta odwaga i ta odpowiedzialność jest warta podkreślenia i ona w moim przekonaniu buduje, ona określa wagę Okrągłego Stołu i także jego późniejsze konsekwencje. To była droga w nieznane, dlatego że wiele rzeczy intuicyjnie nawet odczuwanych, ono dopiero nabierało kształtu w rezultacie rozmów, w rezultacie wymiany poglądów, a przecież zapisane te porozumienia, które były swoistymi projektami reform, one później dalej zderzyły się z rzeczywistością, zderzyły się z ograniczeniami wynikającymi z gry parlamentarnej, no, ze zmieniającej się sytuacji i tak dalej. Ale ona była również drogą w nieznane, bo nie była praktykowana w ustroju realnego socjalizmu nigdy. Przypominam, że partie, które chciały dokonywać reform, nie będę wchodził w szczegóły, bo to wymagało bardzo precyzyjnej analizy, kończyło się to nieszczęściami. W 1956 roku partia węgierska, decydując się na reformy, no, musiała z nich ustępować, a przywódca tej partii został stracony. W 1968 roku Dubček, proponując socjalizm z ludzką twarzą, napotkał opór, który zakończył się, opór Związku Radzieckiego i liderów obozu socjalistycznego, który zakończył się interwencją w sierpniu. Polskie kryzysy też miały bardzo dramatyczny przebieg z rozlewem krwi, z użyciem wojska i milicji przeciwko protestującym, czyli żądającym tych reform, a także same wewnętrzne reformy, które dokonywały się w partii, napotkały na zazwyczaj duży sprzeciw. A więc to, że w bloku wschodnim, to, że w Polsce przyjęto metodę Okrągłego Stołu, czyli dialogu z opozycją, było niewątpliwie wydarzeniem bez precedensu i w tym sensie historycznym. Nie jest również tak, że była jasna postawa świata wobec tego. Oczywiście patrzono z zainteresowaniem Ale to nie było wielkie wsparcie na przykład, które udzielano Okrągłemu Stołowi ze strony Zachodu. Dlaczego? Dlatego, że priorytetem Zachodu w tamtym czasie było utrzymanie Gorbaczowa. Była pomoc dla Gorbaczowa i tych reform, które on dokonuje w Związku Radzieckim. Szczęśliwie się zdarzyło, że był Gorbaczow, że Gorbaczow znowu, mając bardzo dobre relacje, czy generał Jaruzelski miał z nim bardzo dobre relacje, jakby dał to, patrzył na to z zainteresowaniem, przyzwoleniem, ponieważ dawało się, że z tego polskiego eksperymentu okrągłostołowego być może coś wyniknie. Więc to była również w tym sensie międzynarodowym reakcji na wschodzie, reakcji na zachodzie, droga w nieznane, bo ani nie było żadnego modelu do zastosowania, ani nie było pewności, w którą stronę to pójdzie. Tak na marginesie, jeśli można trochę nadużyć waszego czasu, ja wtedy jako uczestnik Okrągłego Stołu byłem dosyć regularnie zapraszany przez dwóch ambasadorów z naszego bloku wschodniego, żeby powiedzieć, co tam się dzieje. Jeden to był ambasador NRD, który mnie cały czas ostrzegał, że skończy się to wszystko bardzo, bardzo źle. Ale jego wspominam jeszcze jako takiego dyplomatę, który musiał wykonać obowiązek i nie wiem, na ile czynił to wszystko ze stuprocentowym przekonaniem. Ale ambasador, który czynił to ze stuprocentowym przekonaniem, to był ambasador rumuński. W bardzo pięknej ambasadzie na Chopina. On tam zapraszał i przedstawiał absolutnie wszystkie najtwardsze argumenty dotyczące wyprzedaży idei naszej niewierności, zdrady bloku radzieckiego. Straszna rzecz. Ale mówię o nim dlaczego? Dlatego, że jak nastąpiła rewolucja bukaresztańska, wydarzenia w Bukareszcie, to jeden z takich obrazków, które zapamiętałem i noszę w sobie, to jest jak przed ambasadą rumuńską zbierają się demonstranci antyczałszewsku, a z ambasady wychodzi tenże ambasador, którego dobrze znałem, z flagą rumuńską, tylko z wyciętym herbem w środku, taką dziurą, ponieważ on już wyciął ten sierp i młot, który tam był obecny, no i w ten sposób starał się przyłączyć do ruchu rewolucyjnego, jaki miał miejsce w jego ojczyźnie. Ale to tak, żeby pokazać, jak bardzo to wszystko było drogą w nieznane. Także dla ambasadora, jaki był dalszy jego los, nie wiem. W każdym razie tą pierwszą myśl chcę podkreślić. To nie był w żaden sposób spisek, to nie był również ukartowany plan. To było przekonanie, że Polska wymaga zmiany, wymaga reform, a żeby tego dokonać, obie strony musiały wykazać się odpowiedzialnością i odwagą i przyjąć istotne ryzyko. Dlatego, że jak mówię, gdyby Okrągły Stół nie zakończył się sukcesem, gdybyśmy nie doszli do porozumienia, gdyby Polska nie mogła wejść na tą drogę, którą ja nazywam ewolucyjną rewolucją. Dlaczego tak? No bo ewolucyjna była droga, a rewolucyjne okazały się efekty. Zmiana ustroju politycznego, zmiana sojuszy, dziesiątki rzeczy. Zmiana ustroju gospodarczego i tak dalej. A więc ta ewolucyjna rewolucja, ona niosła to ryzyko, że gdyby jej nie było, gdyby było fiasko, to niewątpliwie zarówno wewnątrz PZPR-u doszłoby do zmian i nawet wiem, kto by był liderem tych żądań ustąpienia ekipy, ale także Wałęsa i Solidarność prawdopodobnie uległaby silnej destrukcji i nie wiem, na ile ten proces byłby do wytrzymania przez ówczesne kierownictwo tamtych struktur. To uwaga pierwsza. Druga uwaga dotyczy już krótko promieniowania Okrągłego Stołu, bo to też warto zauważyć. Jak powiedziałem, wydarzenie bez precedensu, w bloku wschodnim niepraktykowane i po tym doświadczeniu polskim okazuje się, że w bardzo wielu krajach próbowano i zastosowano tę metodę. W NRD przyjęto takie rozwiązania, jakiś okrągły stół się odbył, konstrukcja jego była prostokątna czy kwadratowa w Czechach, na Węgrzech. Jedyny kraj, który poszedł inną drogą, to była Rumunia, o której już wspominałem, ale niewątpliwie ta idea, żeby poprzez dialog, poprzez kompromis, rozsądny kompromis, szukać rozwiązania dla tych nabrzmiałych problemów poszczególnych państw i okazała się trafna. Dla mnie satysfakcją wyjątkową z tego promieniowania polskiego doświadczenia było zaproszenie, które otrzymałem w 1992 roku na początku z południowej Afryki. Dlatego, że oni wtedy byli w trakcie rozmów CODESA, to były rozmowy między białymi partiami rządzonymi przez prezydenta de Klerka, a ANC, czyli ruchem Mandeli, który już szykował się do przejęcia władzy. I wtedy południowoafrykańczycy, ta część rządząca, czyli jeszcze biała, apartheid już był zakończony, zaprosiła trzech posłów z Polski, którzy uczestniczyli w jakimś sensie albo nie uczestniczyli w okrągłym stole, żeby podzielić się doświadczeniami. I ta trójka, z czego pojechało nas dwóch, to byłem ja jako ten uczestnik okrągłego stołu i zwolennik, Leszek Moczulski, ówcześnie szef KPN-u, który był przeciwnikiem. I była trzecia osoba zaproszona, czyli kogoś, kogo Południowa Afryka oceniała jak takiego pół na pół, ale on niestety nie pojechał. To był Jarosław Kaczyński. Czy historia byłaby inna, gdyby Jarosław Kaczyński wtedy z nami pojechał? Nie wiem. Nie ze względu na krokodyle czy inne zwierzęta, które zamieszkują Południową Afrykę, ale ze względu na nasze dyskusje, które byśmy prowadzili, bo byliśmy tam 2 tygodnie. Wspaniałe, zresztą spotkaliśmy się poza Mandelą ze wszystkimi i to była niezwykle z jednej strony ciekawa rozmowa na temat ich problemów, niewątpliwie głębszych jeszcze niż te, z którymi myśmy zaczynali okrągły stół. Ale co chcę podkreślić, to było właśnie podkreślenie, że ten pomysł polski, że ten okrągły stół jest metodą interesującą, wartą, cenną, daleko przecież. Jak mówię, to sprawiło mi satysfakcję i o tym promieniowaniu tej idei polskiego okrągłego stołu warto słowo powiedzieć. I trzecia rzecz, duch okrągłego stołu. Oczywiście jesteśmy w roku 25, kiedy o duchu okrągłego stołu jest strasznie trudno mówić, bo go nie ma, albo zanikł i jesteśmy w zupełnie innym momencie. Ja myślę, że w momencie jesteśmy gorszym nawet niż przed okrągłym stołem w 89 roku, bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić, jakby taki nowy polski okrągły stół miałby wyglądać i gdzie byłaby ta odwaga i odpowiedzialność politycznych liderów dzisiaj spierających się stron, żeby usiąść, gadać i podpisać się pod jakimś kompromisem i porozumieniem. Więc w tym sensie jesteśmy w sytuacji gorszej, trudnej. Może dlatego, że ten podział, który dzisiaj mamy, jest podziałem wewnątrzsolidarnościowym. Jednak przy okrągłym stole 89 ten podział to była władza, czyli komuna, jak to dzisiaj lubią mówić, i opozycja, czyli Solidarność. Dzisiaj być może z tego względu, że to jest bardziej spór wewnątrzrodzinny, tak mówię trochę z przekąsem, problem jest trudniejszy. Ale ten duch okrągłego stołu był ważny. Był ważny w tym okresie po 89, po 90, początek polskiej transformacji, bo pamiętajmy, że on pozwolił na stworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego, który w istocie był rządem koalicyjnym, czyli tej szerokiej koalicji, bo byli tam przedstawiciele wszystkich obecnych w parlamencie ugrupowań. On również pozwolił na przyjęcie bardzo trudnych reform. Ja nie będę dyskutował o ich skutkach, jakości, bo o tym kompetentnie, elokwentnie będzie mówił profesor Kołodko. Ale niewątpliwie przyjęcie tego pakietu reform gospodarczych, bardzo trudnych, kontrowersyjnych, dzisiejszej perspektywy jeszcze bardziej, no, było możliwe tylko korzystając z tego ducha okrągłego stołu. Ale żeby skorzystać z bardziej osobistych doświadczeń, duch okrągłego stołu pomógł nam niezwykle w przyjęciu konstytucji. Pracowaliśmy nad nią od roku 93 do 97. Witamy Zbigniewa Bujaka. Słuchaj, takiego powitania się nie spodziewałeś, że to ja będę robił. Proszę Państwa, oklaski dla Zbigniewa Bujaka. Więc w tych pracach nad konstytucją ten duch porozumienia, kompromisu był obecny. I bez niego, myślę, byłoby nam bardzo trudno doprowadzić. Oczywiście było tam wiele elementów, które sprzyjały przyjęciu konstytucji. Mieliśmy ten moment konstytucyjny, większość konstytucyjną, którą udało się uzyskać, ale także otworzyliśmy się w pracach nad konstytucją na wszystkie środowiska, także nieobecne w parlamencie, co też wynikało z tego ducha okrągłostołowego, z przekonania, że to musi być dzieło wspólne. Znaczy, oczywiście nie wszyscy się pod nim podpiszą, ale nikt nie może powiedzieć dzisiaj w Polsce, że w okresie 93-97, kiedy pracowaliśmy nad konstytucją, był wykluczony czy wyłączony z prac. Jeżeli nie chciał, to jest inny temat, ale był zaproszony i Mieliśmy tych projektów całe mnóstwo i przegłosowaliśmy wszystkie propozycje. Jeden z projektów był ten z główną ideą wyższości prawa naturalnego nad stanowionym, był proponowany przez panią profesor Grześkowiak, ówczesną senator. On składał się z 400-kilkudziesięciu artykułów. Wszystkie artykuły były przez Komisję Konstytucyjną omówione, przegłosowane, żaden nie przeszedł, mu się nie należy dziwić, ale to było. To wynikało z tego ducha Okrągłego Stołu, że dialog jest wartością, że wymiana poglądów jest koniecznością, że każdy ma prawo do udziału w tym współtworzeniu tego dzieła, które oczywiście jest przyjmowane głosami większości, ale które powinno być jakby naszym wspólnym dorobkiem, wspólną wartością. Więc ten duch okrągłostołowy pomógł również w przyjęciu konstytucji, co warto pamiętać. Konstytucja za niedługo będzie miała już prawie 30 lat. Próby obalenia tej konstytucji podejmowane w okresie rządów PiS-u zakończyły się jej osłabieniem w sensie praktyki, ale przecież nie zmiany litery, nie zmiany zapisów, co uważam za bardzo, bardzo istotne, ponieważ stabilność konstytucji tworzy kulturę konstytucyjną. Kultura konstytucyjna jest jednym z niezbędnych fundamentów demokracji. Bez tego nie da się działać, a jesteśmy w niezwykle trudnym momencie. Nie chcę nowych wątków rozpoczynać, ale mówiąc szczerze, jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych doprowadzi do tego, że jakimś trikiem będzie mógł być wybrany na trzecią kadencję, no to będzie oznaczało nie mniej, nie więcej, że kraj, który nie był traktowany jako wzór demokracji, a szczególnie konstytucja amerykańska, jako swoisty wzorzec właśnie stabilności i uszanowania, będzie sprowadzona do jakiegoś jednego z papierów, który można spokojnie omijać. Ale to myśl na boku. Także odwaga i odpowiedzialność, która dała nam okrągły stół i pozwoliła szczęśliwie przebrnąć tę drogę, tę wyprawę w nieznane. Pierwsze, promieniowanie polskiego doświadczenia okrągłego stołu dla mnie istotne i też warte do zapamiętania, i ten duch, który pomógł nam w tym okresie pierwszym polskiej transformacji, a także w przyjęciu konstytucji, to jest to, o czym chciałem powiedzieć. I na koniec gratuluję 75-lecia ZSP. Mam poczucie, że tak powiem, udziału w tym ruchu, chociaż należę do tego pokolenia, które zaczynało studia w 73 roku, kiedy już ZSP zostało przekształcone w SZSP. Ale to też było bardzo interesujące doświadczenie. A dlaczego ludzie ZSP mogli sprawdzić się przy okrągłym stole dobrze? Mówię o Staszku Ciosku i wielu innych naszych koleżanek, przede wszystkim kolegach, bo co by nie mówić, okrągły stół był mocno zmaskulinizowany. To trzeba przyjąć jako istotną krytykę, no ale takie to były czasy. Bogdan Jachasz był tam, no bardzo wielu, nie będę wymieniał, kto tam był, bo było wielu. Ale dlaczego nas tam było wielu, dlaczego odegraliśmy w sumie bardzo pozytywną rolę? To, o czym już wspomniał i Antek Dragan, i Krzysiu Szamałek. ZSP był ruchem, gdzie jakby dialog i kompromis był oczywistością, był naturalnością. Myśmy nigdy w ferworze dyskusji nie uznawali, że ostatecznym argumentem jest gdzieś tam zapisana wyższość ideowa któregoś z nas czy jakiegoś ruchu. Myśmy wszyscy na równych prawach starali się dyskutować o racjach, przedstawiając je i też szanując na przykład to, że przegrywamy wybory, że przegrywamy jakąś dyskusję, no bo takie są reguły. Więc ta skłonność do kompromisu, do dialogu przez niektórych traktowana jako słabość, przez niektórych traktowana jako miękiszonizm, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Ona była jednak bardzo istotną siłą. I pomagała właśnie w poszukiwaniu, czasami w sytuacjach wydawałoby się beznadziejnych, na znalezienie rozwiązań. Proszę Państwa, okrągły stół, wielkie wydarzenie w polskiej historii. Cieszę się, że wielu z nas mogło brać w tym udział. Mamy powody do dumy, a przede wszystkim do mówienia o tym, bowiem ta lekcja 89 roku powinna być w świadomości Polaków obecna. Dziękuję bardzo.